Okej. Tydzień temu mówiłem o wartościach, że każdy Kościół musi mieć jakieś takie swoje główne wartości. Nie może Kościół powiedzieć, że to wszystko jest zapisane w Biblii, tylko po czym możemy Kościół poznać, że ma jakieś wartości. Dzisiaj chciałbym mówić trochę na temat kultury Kościoła, bo te wartości składają się na kulturę. Także będzie dla Wojtka i Roberta będzie troszeczkę powtórzenie tego, co było dużo na ten temat mówione akurat na konferencji. Bardzo podobne rzeczy. A w polskim kościele to nadal są nowe rzeczy. Także dla większości z was to będzie po prostu coś zupełnie nowa nauka w uszy wkładana, bo polski kościół ma z tym bardzo poważny problem i w polskich kościołach się o tym nie mówiło. W kościołach w Australii, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo na ten temat się mówiło od 40-50 lat, a w polskich kościołach się o tym nie mówiło i z tego też wynika, że kościół polski jest poważnie, poważnie chory duchowo. Zacznę takim cytatem takiego pana, który, czy ktoś z was kojarzy, Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Ten pan powiedział coś takiego, Polak, możemy nosić chińskie ciuchy. Masz ktoś na sobie chińskie ciuchy w tej chwili? Możesz jeździć czeskim autem, patrzeć na japoński telewizor, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory z Biedronki albo norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną. Że my musimy mieć własną kulturę. I musisz mieć kulturę swojej najbliższej rodziny, w swoim domu masz pewną kulturę. My jako Polacy mamy kulturę, ale my się też jako Kościół powinniśmy mieć kulturę. Że każdy Kościół w ogóle ma kulturę, tylko sobie nie zdaje z tego sprawy. Stefan Żeromski, też kojarzymy takiego pana. To jest też to, co on powiedział, jest szokujące. Powiedział, im kultura niższa, czyli gorsza, taka niższa w sensie wulgaryzmy, złe zachowanie i tak dalej, im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte. Że czym, mówiąc inaczej, kiedy nie ma kultury, znaczy to też jest kultura, brak kultury, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte, powszechne. Chodzi o to, że w narodzie bardziej przyjmuje się agresja, nienawiść, zazdrość, podłość. Wiecie, że nigdy w historii Polski nie było tyle donosów do Urzędu Skarbowego i do nadzoru budownictwa, co teraz? I wiecie, kto najwięcej pisze donosów? Rodzina i sąsiedzi. Ludzi, których bardzo dobrze znasz. Im niższa kultura bycia sobą, to co człowiek sobą reprezentuje, tym naśladownictwo jest powszechne. I w narodzie, powtarzam, bardziej przyjmuje się agresja, nienawiść, zazdrość, podłość. I więcej osób tak się zachowuje w każdym narodzie, niż osób, które się zachowują, że są łagodni, miłosierni, przebaczają, są szlachetni, że zawsze pomogą, nawet sąsiadowi, który mu zawsze pod górkę robił. Takich osób w narodzie jest zdecydowanie mniej, w każdym. I u Niemców, i u Ruskich. A najwięcej osób w każdym narodzie, największa grupa, to jest tym, którym wszystko wisi. Byle nic złego nie stało się mi i moim dzieciom. To jest powszechne w każdym narodzie. Kultura w twoim kościele, w tym, którym jesteś, jest, czy się z tym zgadzasz, czy nie. To my tworzymy kulturę sobą, swoim zachowaniem. My coś wnosimy do tego kościoła. I kultura danego narodu pcha go albo ku świetlanej przyszłości, ku sukcesom, mówię teraz o Polsce, o narodzie, albo kultura narodu pcha go, negatywna kultura, pełna agresji, jadu i pesymizmu, pcha ten naród ku nieszczęściu. Jaki pęd widzimy dzisiaj w naszym narodzie? Czy to jest pozytywny pęd w stronę pozytywnej kultury? Czy to jest kultura pełna jadu, nienawiści, że ludzie się po prostu na wiecach politycznych leją w tej chwili? Tylko żywy Jezus... Kiedy zaczniemy mówić ludziom, swoim sąsiadom, rodzinie i tak dalej, tylko Chrystus może spowodować, że ludziom opadną klapy w naszym narodzie i zaczną myśleć zupełnie w innych kategoriach. No nie? Tylko przebudzenie się, obudzenie się i przyjście do Jezusa może zatrzymać niszczenie naszego narodu, z którego jesteśmy. Kultura kościoła, w którym jesteśmy tutaj, kościoła K7, jest takim naszym DNA. Tak jak człowiek ma DNA, to my jako Kościół też mamy DNA i to jest nasza kultura. To są nasze wartości. Kim jesteśmy dla niewierzących i dla siebie nawzajem? Kim jesteś dla tych, którzy pierwszy raz przyjdą do tego kościoła albo dla siebie nawzajem? To jest kultura tego kościoła. I ja jako pastor odpowiadam w dużej mierze za to, co się tutaj dzieje i za kulturę. W Stanach Zjednoczonych była taka historia, że pastor bardzo dużego kościoła, kilkutysięcznego, miał już kościół kilkutysięczny. Do tego kościoła chciała się dołączyć grupa ludzi wierzących z innego kościoła, bo tamten kościół miał problemy, się rozpadł. Przyszło 1000 osób do tego pastora na rozmowę i powiedzieli, że chcemy się dołączyć do twojego kościoła, bo nasz kościół się rozpadł, ale mamy kilka warunków. Chcielibyśmy, żebyś zmienił pewną kulturę twojego kościoła. W pewnych punktach. Wymienili mu, co im się nie podoba i oczekują, że jak on to zmieni, te punkty w tej funkcjonowaniu kościoła, w kulturze, to oni się przyłączą. 1000 osób. Pastor ich wysłuchał, wszystkich. Myślę, że nie przyszło aż 1000 osób na rozmowę z nim, ale przedstawiciele tej całej grupy. Spotkał się z nimi, wysłuchał i podziękował im za szczerość, bo oni konkretnie powiedzieli, co oczekują, żeby on zmienił funkcjonowanie swojego kościoła. Następnie odesłał ich do innych kościołów w tym mieście, bo to było kilkumilionowe miasto. Ponieważ powiedział do tej całej grupy, kulturę, którą mamy w kościele, to sam Bóg włożył w moje serce i powiedział mi, że taki kościół mam budować. Więc jeśli chodzi o to, co Bóg włożył w moje serce, to jest nie do negocjacji. I podziękował im. Rozumiecie? Kościół, każda rodzina ma swoją kulturę i każdy kościół ma pewne zasady i kulturę, którą Bóg włożył w serce głównego przywódcy. Jeśli on się łakomi wtedy na grupę 1000 osób, to on zaczyna robić wbrew temu, co Bóg wkłada w jego serce. I on powiedział, nie możecie przyjść do nas do kościoła, dlatego że prosicie nas o coś, co jest niewykonalne. To Bóg mi kazał taki kościół założyć, z taką kulturą, z takim funkcjonowaniem. Jeśli jesteś pastorem, którego Bóg powołał do założenia nowego kościoła, to musisz być wierny temu, co Bóg włożył w serce twoje odnośnie kultury tego kościoła. Nie możesz robić po swojemu. Wtedy za każdą osobę, która przychodzi i mówi, nie zgadzam się z kulturą waszego kościoła, jeśli pastor i kościół trzyma się tego, co Bóg im włożył w serce, to jeśli ktoś z kościoła odchodzi z powodu pewnych zasad kultury, którą mamy, wartości, to wiecie, co Bóg robi? Od razu, w bardzo krótkim czasie, przysyła nowych ludzi. I nie jest tak w kościele u nas? Zobaczcie, za każdym razem, kiedy ktoś z naszego kościoła odchodzi, to za chwilę pojawiają się nowe osoby, dla których ważne jest to, jakim jesteśmy kościołem, jaką mamy kulturę. I pastor odpowiada przed Bogiem za kulturę kościoła. Więc pastor nie może pozwolić na to, żeby stał się prostytutką swojej kultury. Już wam wytłumaczę, o co chodzi. To nie jest, to powiedział właśnie ten facet na konferencji, na której byliśmy, Sławek Jagiełła. Takie drastyczne porównanie, że pastor nie może stać się prostytutką własnej kultury. O co chodzi? To znaczy, że pastor może wszystko, pastor, który zachowuje się jak prostytutka, to znaczy, że może wszystko przehandlować w kościele, zmienić w ogóle wszystkie zasady funkcjonowania kościoła, byle tylko przyjąć nowych ludzi do kościoła, którzy stawiają pewne warunki. Dołączę się do twojego kościoła pod warunkiem, że zmienicie to, to i to ze względu na mnie. Rozumiecie? Wtedy taki pastor jest jak prostytutka. Jest w stanie wszystko przehandlować, również kulturę tego kościoła i zasady, byle tylko dostosować kościół pod kilka osób. Ale wtedy robi wbrew temu, co Bóg mu włożył w serce. I wtedy nie może się podobać Bogu. Pastor tworzy kulturę kościoła. Główny przywódca, kiedy odbiera coś od Boga, to on tworzy, od niego się zaczyna kultura kościoła. On nie może kopiować kultury innego kościoła, czyli kultury okolicznych kościołów na Mazurach. Wiecie dlaczego? Bo każdy pastor, i to było też na konferencji mówione, jest wyjątkowy. Rozumiecie? Nigdy nie spotkacie dwóch identycznych facetów, dwóch identycznych kobiet. Więc zobaczcie, dlatego jesteśmy szczególni w oczach Bożych, bo ty jesteś wyjątkowy sam w sobie. I Bóg nie chce, żebyś stał się kopią kogoś drugiego z kościoła. Tak samo jest z pastorami. Bóg wcale nie chce tworzyć identycznych pastorów i identycznych kościołów, bo pastor jest wyjątkowy i to, co Bóg wkłada w jego serce, wkłada zgodnie z jego osobowością, charakterem, kim on jest. I też Bóg daje temu pastorowi wtedy powołanie i mówi mu, jaki kościół ma być. Dlatego chwała Bogu, ja kiedyś tego nie rozumiałem. To, co do was teraz mówię, to pamiętam, że na początku swojego chrześcijaństwa, kiedy się nawróciłem, to wiecie, jak człowiek się nawraca, ma jakie proste myślenie? A czemu to nie mógłby być jeden kościół w każdym mieście? No nie? Tak jakby mógł być jeden bar mleczny w jednym mieście. Po co tyle nam restauracji i barów w Giżycku? No nie? Mógłby być taki wielki bar, jak hala mleczny, masę ekspedientek i tylko sprzedają. I po co nam tyle restauracji? No nie? Ale wiecie, Bóg jest tak niesamowity, że kocha różnorodność, prawda? Czemu wszystkie kobiety nie wyglądają tak samo? Jak myślicie? Czemu wszyscy faceci nie mają takiego samego wzrostu, no nie? I takich samych twarzy? Bo Bóg jest Bogiem różności. Dlatego kościoły, to jest dobrze, że kościoły się różnią i powinny się różnić między sobą. Wiecie, co powinno być zawsze wspólne dla wszystkich kościołów? To jest to. Pismo Święte. To, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. To, że wszystkie kościoły czytają Pismo Święte. Ale kościoły mogą się różnić. Wiecie, jak wygląda uwielbienie na Ukrainie w wielu kościołach? Takich bardziej baptystycznych czy zielonoświątkowych. Jak ludzie zaczynają śpiewać pieśni i między pieśniami się modlić, byłem tam, to widziałem, to po prostu jest jeden wielki płacz. Gospodu pomiłuj. I po prostu wyznawanie grzechów i płacz. Jakbyście tam byli, to by był dla was szok. Myślelibyście, że pół zboru wymordowali przed chwilą. I Bóg przyjmuje ich uwielbienie. Widziałem uwielbienie z Sudanu, gdzie stały trzy takie wielkie bębny i naparzali na tych bębnach. Jakbyście tam byli, pomyślelibyście, że to trzech szamanów gra. Kościoły się różnią w wielu rzeczach. W jednym kościele kazanie trwa 20 minut, a w drugim, w takim mniej duchowym jak u nas, 45. Zresztą kościoły się różnią i w tym jest to piękno, że kiedy człowiek się nawraca, to wiecie dobrze, że kiedy człowiek oddaje życie Jezusowi, to przyjdzie tam, gdzie go przyprowadzi jego kto? Duchowa mama albo duchowy tata, prawda? Ale jeśli nie odpowiada ci pewne zasady i kultura tego kościoła, no to co, nie ma większego grzechu, jak zmienić kościół, no nie? To już jest grzech śmiertelny. Jak człowiek nawraca się w kościele i postanawia opuścić ten kościół, przenieść się do zielonoświątkowców albo do baptystów, to już jest grzech nieprzebaczalny, tak? No nie, właśnie nie. I chwała Bogu, że nie. Że możesz po prostu powiedzieć, a ja się tu nie widzę. I możemy na ciebie włożyć ręce. Tak było w Mińsku, jak byłem pastorem. Wiecie, nawracali się młodzi faceci, udzielałem im ślubów, a później on z młodą żoną przychodzili do mnie i mówili, ty, pastor, wiesz co, nam się tu nie podoba w sumie, my chcielibyśmy do Warszawy. I co o tym myślisz? I pamiętam, że było mi strasznie smutno i ja mówię, wiesz co myślisz, przecież ja cię wychowałem. Duchowo. Ja cię ochrzciłem, ja cię uczyłem. Ale wiecie, co robiliśmy? Mówię, przyjdź w niedzielę, pożegnaj się z kościołem. Klękali, wkładaliśmy ręce, błogosławiliśmy ich i mówiliśmy, idźcie. Bylebyście trwali w Chrystusie i w Biblii, no nie? Kościół zawsze możesz zmienić, no nie? Ale dla niektórych pastorów grzechem nieodpuszczalnym i na pewno trafisz do piekła przez czyściec, jak opuścisz kościół. To jest manipulacja. Fajnie, że są kościoły różne, bo możesz wybrać. Najgorzej, gdy kościoły albo wierzący z tych kościołów chcą, aby wszyscy byli jak pastor z Warszawy. Pastor z Warszawy, celebryta. Mieliśmy takie małżeństwo tutaj też u nas. Czemu nie jest tak jak u pastora z Warszawy? Bo my nie jesteśmy z Warszawy. Bo ja mówiłem im, bo ja nie jestem ten pastor, ja się nazywam Zima. I kościoły się będą różnić. Każdy pastor jest inny. Każdy pastor jest wyjątkowy. I to, co Bóg wkłada w serce przywódcy głównego, to Bóg chce, żeby ten główny, ten przywódca poszedł za tym. Żeby był posłuszny temu, co Bóg mówi i wkłada w jego serce. A nie kopiował kogoś z innego miasta. Jeśli kultura zaczyna się od pastora, to musi być to autentyczne i prawdziwe. I ludzie wtedy idą za tym. Nie wszyscy, część. Część może właśnie zmienić kościół. Ale to nie jest grzech. I wiecie, w każdym kościele jest tak, że jest ktoś, kto zaczynał ten kościół, jest grupa ludzi, wczoraj też na konferencji to było mówione, jest grupa ludzi, którym mówią, pastor, my chcemy ci pomagać w budowie tego kościoła. I to są ludzie, którzy idą za tym, co pastor mówi, bo Bóg wkłada to w jego serce. I w każdym kościele większość albo duża część kościoła to są obserwatorzy. To są tak zwani apacze. Co ty tutaj robisz? A tak sobie patrzę. To jest apacz. W każdym kościele tak jest. Okej, ale co to jest kultura? Czytam książki takiego gościa, który wiem, że jest nawróconym człowiekiem, bo bije to z ich książek, chociaż pisze książki dla biznesmenów. Napisał w tej książce, John Gordon się nazywa, pisze tak, co to jest kultura, żeby wam to przybliżyć. Na kulturę składają się wspólne motywacje. Rozumiecie, kultura naszego kościoła to jest wspólne motywacje, co wypływa z naszego serca. To są nasze wspólne przekonania. Cele, jakie mamy cele na ten rok? Wartości, praktyki, zachowania, nawyki, które definiują dany zespół, organizację czy kościół. To jest kultura. To, kim my jesteśmy, no nie? W innym miejscu pisze, kultura to nie jest jeden odrębny czynnik. Kultura to wszystko wokół. Wszystko, co my robimy w tym kościele, to jest kultura. Kultura stanowi źródło oczekiwań i przekonań, które z kolei kształtują nasze zachowania, a zachowania decydują o nawykach. A nawyki wpływają na przyszłość. Wszystko zaczyna się od kultury kształtowanej przez daną organizację albo kościół. To kim, kultura tak naprawdę to jest to, kim my jesteśmy, co my sobą reprezentujemy, co my tutaj robimy. Jak wygląda nasze nabożeństwo, jak wyglądają nasze spotkania nad jeziorem, kiedy mamy. Ale żeby wam bardziej to przybliżyć biblijnie, bo teraz to tak zabrzmiało bardzo mądrościowo, to dwa fragmenty chciałem wam pokazać. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, jeśli macie Biblię. Bardzo dobrze znane nam fragmenty. Pokażę wam dwa fragmenty, żeby wam pokazać, że to, co mówię, z Biblii wynika, a nie, że to z mądrych książek, które facet napisał dla biznesmenów. Łukasz, 9 rozdział. Tylko, że ten facet, który pisze tą mądrą rzecz dla biznesmenów, pisze to współczesnym językiem, okej? Okay? A w Biblii w 9 rozdziale, w 51 wersecie jest coś takiego powiedziane. A gdy wypełniły się dni, aby został wzięty w górę, mocno postanowił udać się do Jerozolimy. Że Jezus postanowił udać się do Jerozolimy. Wysłał przed sobą posłańców, poszli więc, bo szli z północy Izraela do Jerozolimy, która była na południu. I wysłał przed sobą dwóch apostołów, poszli więc i weszli do wioski samarytańskiej, aby przygotować dla niego miejsce. Czyli wysłał ich, żeby przygotowali nocleg dla całej dwunastki Jezusa i może jeszcze kilku innych uczniów z nim szło. Lecz nie przyjęto go, ponieważ ci mieszkańcy dowiedzieli się, że on jest Żydem i idzie do Jerozolimy. A wiecie, że Samarytanie i Żydzi się nie znosili, no nie? To tak jak w Polsce trochę Polacy i Cyganie. A jego uczniowie, Jakub i Jan, czyli jego taki bardzo bliscy uczniowie, widząc to, bo chłopaki wrócili, mówią, oni nas nie wpuszczą do tej wioski, nie ma szans na nocleg, na jedzenie, na nic. Jak się dowiedzieli, że idziemy do Jerozolimy na święto, jesteśmy Żydami, to się wściekli, powiedzieli, wynocha. Więc podchodzi do Jezusa Jan i Jakub i mówi tak, Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba, pochłonął ich, tak jak to zrobił Eliasz? Pamiętacie historię ze Starego Testamentu? Może niektórzy z was nie, że król Izraela wysłał 50 żołnierzy z oficerem po Eliasza i oficer przyszedł i mówił, mężu Boży, w tej chwili z własnej górki idziemy do króla. A Eliasz mówi, jak ja jestem mężem Bożym, niech stąpi na was wszystkich ogień. I wszyscy, kupa popiołu. Wiecie, że 3 dni temu w Giżycku znaleźli kobietę, był pożar, tylko nie było pożaru, a cała się spaliła? To się nazywa samospalenie. To jest demoniczne przeżycie. Kupa zwęglone zwłoki i w ogóle starsza przyjechała z Giżycka, i nie stwierdzili żadnego pożaru, nie było pożaru, a kobieta spłonęła. Jechałem kiedyś ze strażakiem wierzącym, który przyjechał do domu, do swojej mamy, puka, nikt nie otwiera, miał zapasowe klucze, wyszedł, mówi, wchodzę do kuchni, a tam kubka popiołu i tylko sukienka mojej mamy. Mówi, nawet sukienka się nie spaliła, cała moja mama się spaliła. Zajmowała się okultyzmem, wywoływaniem duchów i demonicznymi rzeczami. On był wierzący, ona nie chciała słuchać o Jezusie. Więc przychodzi dwóch gości, mówią, ogień, ześlemy ogień. Zgadzasz się? My to wypowiemy, tylko się zgódź. Bo wiedzieli, że to mocą Jezusa się robi. No i zobaczcie, lecz Jezus odwrócił się do nich i co powiedział? Powiedział takim miłym głosem homoseksualisty. Chłopaki, tak nie można. Tak było? Co widzicie w tekście? Jest powiedziane, że zgromił ich. Jak wygląda zgromienie? Odbiło wam? To jest zgromienie. Rozum wam odjęło? Zgromił ich i powiedział, nie wiecie, jakiego jesteście ducha? Jaki duch was opętał? Duch Święty czy demon? Ludzi chcecie mordować? Kobiety, dzieci, staruszków w tej wiosce? Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł, żeby zatracać dusze ludzkie, ale by je zbawić. I poszli do innej wioski. I teraz pytanie do was, zastanówcie się, jaką kulturę osobistą, duchową mieli apostołowie Jezusa, czyli Żydzi, którzy mu towarzyszyli, wobec pogan niewierzących Samarytan? Jak się nas, Żydów, nie będą słuchać? Zniszczyć. Zniszczyć, czyli tak, zobaczcie, to była, w chłopakach była kultura agresji, unicestwienia, zagładny. Zróbmy, Panie Jezu, im tak jak w Sodomie i Gomorze. Zrównajmy tą wiochę z ziemią. To jest kultura. Zobacz, to jest to, co sobą reprezentujesz. A jaką miał kulturę Jezus w tym fragmencie? On tutaj mówi, moją kulturą, mówi Jezus, jest wybaczać, uratować i wysłać kogoś innego, jak mnie nie chcą przyjąć. I wiecie, kogo wysłał do tych samych wiosek? Wystarczy, że otworzycie Księgę Dziejów Apostolskich i wysłał tam zupełnie kogoś innego. Zobaczcie, jego nie przyjęli, samego Boga i Mesjasza, ale wysłał tam Filipa. Jest powiedziane, że było wielkie przebudzenie i te same wioski się nawracały. Te same, które wygoniły Jezusa. Zobaczcie, zupełnie inną ma kulturę bycia Jezus, a inną mieli kulturę bycia uczniowie, którzy nie uczyli się od Niego Jego kultury bycia. Oni po prostu by unicestwiali tylko. Czyli sami już widzicie, że jest jakaś kultura, której możemy się nauczyć od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drugi bardzo ciekawy fragment to jest Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Od wersetu 21 też dobrze znacie. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Tyr i Sydon to nie były żydowskie miasta, tylko pogańskie, tam żyli poganie. A oto kobieta kananejska, czyli poganka, Greczynka inaczej, wyszedłszy z tamtej okolicy, wołała do niego. Czyli kobieta się dowiedziała, że w okolicy jest wielki prorok żydowski, który wskrzesza, uzdrawia. Przyszła i zaczęła krzyczeć. Muszę wam wytłumaczyć, że w tamtych czasach faceci nigdzie na ulicy z żadną kobietą nie rozmawiali. Nawet Żyd z Żydówką. A co dopiero z poganką? W tamtych czasach, 2000 lat temu, z kobietami się nie rozmawiało. Tylko w domu się rozmawiało. Z żoną, z matką, z córką. I czytamy tutaj, że idzie kobieta i krzyczy za Jezusem i za Jego uczniami. Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko dręczona przez demona. Miała małą dziewczynkę i demon w jakiś sposób wszedł w to dziecko. Możliwe, że to dziecko nie mogło jeść, pić, że rzucało nim na łóżku. Działy się straszne rzeczy z tym dzieckiem. I ona się dowiedziała, że w Izraelu jest prorok, który może wszystko. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili, weź ją odpraw. No. Widzisz, jak ta baba się drze, za nami to jeszcze poganka. Zobacz, wszyscy na nas gapią się i pomyślą, że to jakaś prostytutka, z której usług korzystamy. No bo faktycznie ludzie przechodzili i patrzyli się tak dziwnie. Kobieta idzie, krzyczy, oni idą. Jezus zachowuje się tak, jakby nie słyszał. No nie? Specjalnie to robił. Nie dlatego, że miał złe serce, tylko właśnie zachowywał się tak, jak jego uczniowie się chcieli, żeby on zachował. Kiedyś tego fragmentu nie rozumiałem. Myślałem, że Jezus jest naprawdę wrednym facetem. Nawet Jezus jest wrednym facetem. Go kobieta prosi nawet nie w swoich sprawach, tylko w sprawie córki, a on ją totalnie lekceważy. No nie? Myślałem, co za szowinizm męski. Ale on się zachowywał specjalnie tak, bo oni, uczniowie jego, oczekiwali, żeby on się tak zachowywał. A on odpowiedział, w końcu zatrzymał się, kiedy go poprosili, żeby pogonił tą babę. Zatrzymał się i powiedział do tej kobiety tak. Słuchaj, jestem posłany tylko do owiec zagubionych z domu Izraela. Jestem wysłany przez mojego ojca tylko do żydowskich dzieci. Do Żydów. Jestem Żydem i jestem posłany do dzieci żydowskich. I czytamy, lecz ona podeszła, padła na kolana przed nim, pokłon mu oddała do ziemi, po prostu na kolanach, mówiąc, Panie, pomóż mi. Wiem, że tylko Ty możesz mi pomóc. Poganka, Greczynka mówi do Żyda, Panie. On jednak odpowiedział, słuchaj, nie jest dobrze, żebym to, co Bóg Ojciec przeznaczył dla dzieci żydowskich, zabrał dzieciom żydowskim i dał komu? Psom, poganom. To nie jest dobre zabrać chleb dzieciom, uzdrowienia i mój czas i to, kim ja jestem i teraz pójdę co, do twojego domu? Do psów? Wiecie, dlaczego on te słowa wypowiedział? Myślicie, że on tak myślał? Nigdy tak nie myślał. To Żydzi w czasach Jezusa nauczali, że poganie to psy i nie można się z nimi zadawać. On wypowiadał słowa tego, co on, jego uczniowie mieli w sercu. On wypowiadał ich postawę. Ich postawę wypowiadał. A kobieta, zobaczcie, to jest miłość matki. Matka co zrobi dla synka i dla córeczki? Wszystko zrobi. Tak, panie, ja wiem, że jestem psem, ale psy jedzą z okruchów, które spadają ze stołu panów. Dobrze, niech tak będzie. Jestem psem, ale pomóż mi. Wtedy Jezus jej odpowiedział, kobieto, wielka jest twoja wiara, czyli wielkie jest twoje zaufanie do mnie, niech ci się stanie tak, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Demon wyszedł, uciekł. Nawet nie poszedł do tego domu. Wypowiedział słowo i demon uciekł. Z ciała wyszedł. I znowu pytanie. Wiecie, że kiedy uczniowie podchodzili, mówili, odpraw ją, to mówili, odeślij, powiedz jej coś, żeby się od nas odczepiła. Też można tłumaczyć to słowo. Albo oswobodź nas od tego jej krzyków. Zrób coś. Ona drze się za nami. Jaka była kultura apostołów w tym fragmencie? Brak współczucia nawet dla dziecka. Zobaczcie, tu nie chodziło o tą dorosłą kobietę, tu chodziło o to małe dziecko, śliczną małą dziewczynkę. Zero współczucia nawet dla dziecka. Druga kultura tutaj apostołów zachowania, to nie nasz problem, to jest poganka. Co nas obchodzą problemy innych narodów? Jezus jest tylko naszą własnością. Jezus jest Żydem, należy do Żydów. Z pogankami, kobietami nie gadamy. Co o nas inni pomyślą? A jaka jest kultura Jezusa? Po pierwsze chciał coś nauczyć uczniów, pokazać im, jak mają zepsute serca. Zlitował się. Zerwał z kulturą żydowską i kulturą tamtych czasów, z kobietami się nie rozmawiało. Złamał wszystkie zasady kultury, bo kultura była chora. Kultura była tak chora, że wartość kobiety była taka jak krowy w tamtych czasach. Każda kobieta nie umiała pisać i czytać. Rzadko zdarzała się kobieta, która umiała pisać i czytać. Zachowały się listy, gdzie mąż pisze czule, Grek do swojej żony Greczynki czule pisze kochanie, najśliczniejsze i tak dalej, bo zbliżał się jej poród. Jeśli urodzisz synka, nazwij go tak i tak. Jeśli będzie córka, porzuć ją przy drodze. Było masę porzuconych dzieciaków, szkieletów przy drogach. Same dziewczynki. Tak było za czasów Jezusa. I to była normalna korespondencja. To nie było tak, że żona się oburzała i mówiła, co za wredny typ, zrywam z nim, rozwodzę się. To było oczywiste i kobieta tak robiła. Takich czasy były wtedy. I Jezus łamie tą kulturę, nie zgadza się z nią, brzydzi się tą kulturą. Czy my jako Polacy mamy coś w kulturze polskiej, czym się brzydzisz i nie chciałbyś, żeby w polskiej kulturze coś takiego funkcjonowało? Mamy takie cechy narodowe. Jezus chciał okazać wszystkim narodom zbawienie, zbudować kościół, który będzie wbrew tamtej kulturze. Wiecie, że dopiero kościół chrześcijański zaczął się sprzeciwiać zabijaniu małych dziewczynek, porzucaniu ich? To kościół chrześcijański zaczął się masowo zajmować z kobietami, wdowami, które nie miały co jeść. To była inna zupełnie kultura, obca tamtym czasom. Nie było opieki społecznej w tamtych czasach. Jako pastor tego kościoła mówię wam, że ja wcale nie chcę, aby nasz kościół był jak inne kościoły. Tego nie ma w moim sercu. Nie chcę, żeby ten kościół był podobny do innych kościołów na Mazurach. Ale żebyśmy mieli własną kulturę. Taką, jak Bóg wkłada też w moje serce. I tą kulturę adresujemy do konkretnych ludzi. Tak jak mówiłem, wizją naszego kościoła jest, że adresujemy kościół do małżeństw. Przede wszystkim do małżeństw, do żołnierzy, strażaków, do ludzi, którzy mieszkają w tym mieście. Nie adresujemy tego kościoła do wszystkich. Bo nie wszystkim będzie się podobała kultura naszego kościoła. To, jakie mamy wartości, to, czym się kierujemy. Niektórym nie będzie się podobało, że u nas jest tak rodzinnie. Wiecie, że w Mińsku, kiedy byłem pastorem, miałem chyba ze dwie takie rozmowy, że ktoś przyszedł i mówi: pastor, wiesz co, ja się nie widzę w naszym kościele. Ja mówię: ale o co chodzi? Bo wy się tak ciągle interesujecie moim życiem. Wy tak chcecie wiedzieć, jakie mam problemy. To była jedna z dziewczyn. Ja tak chcę być anonimowa. To ja się przenoszę do największego kościoła w Warszawie. Ja mówię: i będziesz tam szczęśliwa? Tak, bo w końcu nikt mnie nie będzie pytał, co u mnie w życiu. Wiecie, ona chciała przyjść do kościoła na nabożeństwo, kościół największy w Polsce, być na nabożeństwie w niedzielę, żeby nikt jej nie zapytał, co u niej, bo nikt jej nie zna. I przeniosła się. I miałem przynajmniej dwie czy trzy takie osoby. Bo wprowadzaliśmy też tam kulturę rodziny, że jak kogoś nie było, to dzwoniliśmy, interesowaliśmy się, czemu go nie ma na nabożeństwie, no nie? Czemu go nie ma na grupie domowej? Co u ciebie słychać? Po prostu mieliśmy kulturę rodziny, no nie? Ale niektórym nie odpowiada taka kultura. Dlatego kościół w Giżycku też nie jest adresowany do wszystkich ludzi. Bo niektórzy chcą nadal funkcjonować jak w katolicyzmie. Pamiętacie? Przypomnijcie sobie katolicyzm, w którym się wychowaliście wy i ja. Stoisz i ksiądz mówi tak: przekażcie sobie znak pokoju. A akurat tutaj stoi sąsiadka, z którą się sądujesz i wszystkim przekazujesz znak pokoju, tylko nie w tamtym kierunku, no nie? Pamiętacie to? To były zabawne historie. Obserwowałem to nieraz w kościele, jak byłem na mszy. W tamtą stronę pokój nie działał. Chcemy być takim kościołem? To jest, zobaczcie, to jest religia martwa, no nie? Ksiądz mówi jedno z ambony, a ludzie robią swoje. Pastor mówi jedno, a ludzie żyją po swojemu, no nie? To nie jest chrześcijaństwo, to jest religia martwa. Kultura kościoła K7, w którym jesteśmy, to jest to, co nas wyróżnia na tle innych kościołów na Mazurach. My musimy mieć własną kulturę. My musimy być innym kościołem. My musimy sobie odpowiedzieć, jakim chcemy być kościołem, jakie są nasze wartości. Co jest dla nas najcenniejsze, prawda? My musimy być znani, że ten kościół tam jest inny, wiesz? Tam to nie idź. Tam nie idź, bo normalnie zaczną cię o wszystko pytać i zaczną rozwiązywać twoje problemy. No to od ciebie zależy, w jakim chcesz być kościele. Może są takie kościoły, gdzie przyjdziesz i nikt się tobą nie zainteresuje. Hania Szczętkary opowiadała mi, jak poszła do kościoła jednego z tradycyjnych w Giżycku, już nie będę podawał nazwy, siadła w ławce. Potężny kościół, potężne mury, nikogo prawie nie było, tylko 10 osób. Przychodzi taki staruszek, dziadek i mówi: wiecie, wyobraźcie sobie, same ławki, masę miejsca, podchodzi do Hani, mówi: to jest moje miejsce, przesuń się. Ja, Hania mówi: od razu wiedziałem, że tu już nigdy więcej nie przyjdę. Kupa wolnych miejsc, ale to było jego miejsce, no nie? To jest kultura tego kościoła. Chcemy być innym kościołem, żeby nie było drugiego takiego kościoła jak nasz. Chcemy mieć własną kulturę. Kiedy charakter człowieka, to jest przysłowie japońskie, bardzo ciekawe, posłuchajcie. stare przysłowie japońskie. Kiedy charakter człowieka nie jest dla ciebie wyraźny, że jakiś taki dziwny ten wierzący, przyjrzyj się, kim są jego przyjaciele. Jeszcze raz. Kiedy charakter człowieka nie jest dla ciebie wyraźny, że się zastanawiasz, o co chodzi z nim, przyjrzyj się, z kim on się zadaje, jakich ma przyjaciół. Rozumiecie, o czym mówię? Mój syn przez pewien czas, najstarszy, się zadawał z takimi dziwnymi chłopakami, no nie? Od razu było wiadomo, jakie ma problemy, no nie? No to tak to właśnie działa. Jeśli czyjaś kultura bycia jest niewyraźna, przyjrzyj się, kim, z kim on się zadaje, jak jest jego kościół. Wczoraj też to Sławek mówił na konferencji. Mówi, wiecie, że ja was obserwuję i po twoim zachowaniu, byciu, mówi, u nas na konferencji, wiem, w jakim jesteś kościele. Mówi, czuj się, jesteś obserwowany. Aby nasz kościół był czytelny dla społeczeństwa, żeby nasz kościół był rozpoznawalny w społeczeństwie, w Giżycku, to musi mieć kulturę bardzo wyrazistą, że niektórzy ludzie mówią, ja tam nie pasuję, nawet tam nie pójdę na nabożeństwo. Nie, to oni są tacy walnięci, że zaraz będą mnie pytać, ktoś podejdzie, przywita się. Ja nie lubię takich rzeczy w ogóle. Ja nie chcę, żeby ktoś mi rękę nawet podawał. My musimy być rozpoznawalni jako kościół w Giżycku. Przez każdego mieszkańca. Oni będą widzieli, że ten kościół taki jest. Taką ma kulturę. Ja nie chcę, aby moja zła kultura zasłaniała Pana Jezusa komuś w sercu. Wiecie, że jeśli mamy złą kulturę, to możemy komuś zasłonić Chrystusa? Jeśli się zachowujemy nie tak, jak Chrystus od nas oczekuje, to możesz spowodować poprzez swoje zachowanie, że ktoś nigdy więcej do tego kościoła nie przyjdzie albo nie będzie chciał oddać życia Jezusowi. I to możesz zrobić złym nastawieniem serca, tym, co powiesz, albo tym, co zrobisz wobec tej osoby. I ta osoba już nigdy więcej się nie pojawi. Na jednym ze szkoleń misjonarzy mój kolega z Ligi Biblijnej czytał taką wstrząsającą historię. Chłopaka, który pochodził z patologicznej rodziny, rodzice zawsze chlali wódę. Nie miał nawet butów. To było ze Stanów historia. Chodził na bosaka do szkoły. I kiedyś na bosaka, taki mały brzdąc, może miał 7-8 lat, podjął decyzję, że przyjdzie do kościoła. I ktoś podszedł do niego przed nabożeństwem, mówi, do kościoła? Bez butów? Boga się nie wstydzisz? I ten mały bajtel powiedział, dobrze, to ja już nigdy więcej nie przyjdę. I dotrzymał słowa. Umarł jako 70-latek, nigdy więcej nie był w kościele i przynieśli go do kościoła. W trumnie. Dlatego, że ktoś miał chorą kulturę. W ogóle nie zapytał go, dlaczego przeszedł bez butów. Rozumiecie? To jest wstrząsająca historia. Ona była długa, taka rozbudowana. Było napisane, jakie emocje towarzyszyły temu dziecku, ale nigdy więcej już nie przyszedł do Boga. Postawił znak równości między Bogiem a kościołem, w którym był. Nie. Ten człowiek, który do niego podszedł, był chory i nie miał nic wspólnego z Jezusem. Miał złą kulturę. Nie reprezentował Chrystusa, ale odrzucił to dziecko. Posłuchajcie przez chwilę. Jeśli ktoś z nas kłamie, jesteśmy częścią tego kościoła, jeśli ktoś z nas kłamie, to co o nas pomyślą ludzie z Giżycka i z okolic? O naszym kościele, jeśli znają kogoś z naszego kościoła, kto kłamie? Pomyśl przez chwilę. Wiecie, co pomyślą? Że u nas wszyscy kłamią. To takie działa, wiecie? Już nieraz byłem w małych kościołach i pracowałem jako pastor w małych kościołach i wiem, że może być w kościele 30 sprawiedliwych ludzi, którzy naprawdę są super do naśladowania, ale wystarczy, że jedna osoba coś robi i wszyscy w mieście, kogo znają? Nie tą 30, tylko mówią, a do was to chodzi taki. Wy wszyscy tacy jesteście podejrzani. A jeśli ktoś z nas jest pełen gniewu na ludzi w pracy, non-stop na wszystkich się w pracy u siebie drze i się ludzie dowiedzą, do jakiego ty kościoła chodzisz, co ludzie z Giżycka pomyślą o naszym kościele? To pełnia... U was to wszyscy tacy agresywni? Czy ty zrobiłeś jakąś specjalizację? Doktorat. Zobaczcie, jeśli ktoś z nas będzie regularnie widziany jako pijany, będzie się upijał, to co ludzie z Giżycka i z okolic pomyślą o tym kościele? Że Danusia tylko w kościele jest taka grzeczna. Ale wiecie, ile Danusia ma baniaków i co ona nie pędzi? Tak sobie pomyślą. Wiecie, że ludzie przyjdą, popatrzą na taką Danusię i pomyślą, że ona też nieźle tankuje, tylko udaje? Wiecie, że ludzie nas oceniają przez pryzmat tego, kto ktoś coś robi z naszego kościoła? Bo to jest kultura. To się składa na całość, no nie? Każdy z nas tworzy kulturę danego kościoła. To, co mówisz, to, co robisz, albo to, że się w nic nie angażujesz, to jest kultura tego kościoła. Co robisz w kościele? Nic. Co zamierzasz robić? Nic. To jest kultura tego kościoła. To jest osoba, która tworzy kulturę tego kościoła. Albo kultura ludzi przyciąga ludzi do Jezusa. Twoja kultura bycia przyciąga ludzi do Jezusa i do kościoła, albo odpycha od Jezusa. Albo uczy obłudy. Jesteś chodzącą kulturą tego kościoła. Jesteś chodzącą kulturą kościoła K7 w Giżycku. Ludzie będą oceniać ten kościół i nas wszystkich przez pryzmat twoi znajomi. Chodzi o twoich znajomych. Twoi znajomi będą oceniać pastora, starszych, diakonów w tym kościele i wszystkich, i również Danusię, przez pryzmat tego, jak ty się zachowujesz. Tak jest. Kultura to my. Pojedyncza strzała szybko się złamie w kołczanie. Pojedynczą strzałę, którą strzelasz z łuku, możesz złamać. Ale nie 10. Jak weźmiesz w garść 10 strzał, spróbuj tak złamać. To jest też japońskie przysłowie. Jeden człowiek może naprawdę nieźle namieszać w kulturze kościoła. Jeden człowiek. Jeśli nieodpowiednio się zachowuje. Kultura zaczyna się od pastora, który żyje zgodnie z tym, co Bóg wkłada w jego serce i inspiruje innych do takich zachowań, aby poszli w jego ślady. I Bóg chce tworzyć kościół K7 w Giżycku według tego, co wkłada też przede wszystkim w moje serce. I chciałbym was tym zarazić, żebyśmy mieli kulturę inną niż inne kościoły wokół nas. Jeszcze jeden taki krótki cytat tego Johna Gordona pisze tak o kulturze. Gdy uda się stworzyć kulturę godną obrony, taką zacną kulturę, gdy się uda nam stworzyć, i gdy inwestuje się w ludzi na tyle, że są skłonni walczyć o kulturę i o siebie nawzajem, twojej organizacji nie zabraknie siły i determinacji, aby pokonać czające się zagrożenia i stać się potęgą do pokonywania różnych problemów. Czyli jeśli będziemy mieli wyrazistą kulturę i będziemy w siebie wzajemnie zachęcać, inwestować, to zawsze będą chcieli się do nas dołączać ludzie i Kościół będzie się rozwijał. Bo ludzie chcą być w czymś, co jest dobrej jakości. Kiedy byłem w seminarium baptystycznym, to uczyła mnie taka kobieta, już nie żyje, Alina Wieja, która pisała książki dla kobiet. Wynajęła jeden z najdroższych hoteli w Polsce, Gołębiowski w Wiśle. Zrobiła konferencję dla kobiet, która była mega droga. Naprawdę trzeba było tam kupę kasy za... I przyjechało 1500 kobiet i musiała odmawiać, bo już nie było wolnych miejsc w hotelu. Wiesz dlaczego? Bo ludzie są już zmęczeni byle jakością. Ludzie chcą być w czymś, co dobrze funkcjonuje. Coś, co ma dobrą jakość, prawda? Chyba, że wyniosłeś takie wychowanie jak ja z domu rodzinnego, gdzie mama mnie uczyła, że najlepiej jest kupować najtaniej u Rosjan na targu. No i kupowała raz młotek, trzonek pękł, poszła kupić drugi, trzeci. Tak, jeśli masz taką kulturę, to całe życie będziesz kupował chińskie rzeczy. Ale wiecie dobrze, że jak kupisz coś, co jest bardzo drogie, to są takie urządzenia, które się nawet nie psują. I kiedyś tak robiono urządzenia. Są takie samochody, które w zasadzie są bezawaryjne. Są takie pralki i tak dalej. Ale to trochę kosztuje. I tak samo jest z kulturą kościoła. Jeśli kościół jest bardzo wyrazisty, ma główne wartości, zasady, to wiele ludzi przyjdzie i nie będzie im się podobać. Bo na przykład u nas nie będzie można palić. No nie? Albo u nas do kościoła nie będzie można przyjść tak nawalonym, że ledwo na krześle siedzisz. No nie? A my się cieszymy, że przyszedł niewierzący. Bo my mamy inną kulturę, bo my mamy kulturę nastawioną na młode małżeństwa z dziećmi. Dla dzieciaka To jest szok, no nie? Widzieć, że obok niego siedzi ktoś, kto ledwo siedzi na krześle, prawda? To jest kultura tego kościoła. My jesteśmy inni. Kiedy mówimy o kulturze kościoła K7, to musimy odpowiedzieć sobie na dwa proste pytania. I spróbuj sobie teraz w sercu na te pytania odpowiedzieć. Co sobą reprezentujemy? My jako Kościół. Co my sobą reprezentujemy? My jako Kościół. Dla ludzi, którzy pierwszy raz przyjdą. Po czym człowiek, który przyjdzie do nas, wiecie, że jak człowiek przyjdzie pierwszy raz do nas, do kościoła na nabożeństwo, czy będzie pamiętał kazanie pastora? Zawsze, dzisiaj mam szkółkę z dziećmi. I zawsze jak mamy szkółkę po nabożeństwie, pytam się, co było na kazaniu, co zrozumiałeś? I wszyscy tak. Patrzą, żeby od niego nie zacząć. Więc zobaczcie, jaki to jest stres, no nie? Pastor wygłosił kazanie na nabożeństwie i 10 minut później, jak już niewiele pamiętam, no nie? Cieszę się, że się skończyło w ogóle to kazanie. Myślicie, że ludzie, którzy przyjdą do nas do kościoła, pamiętają kazanie? Na drugi dzień albo tego samego dnia wieczorem? Nie pamiętają. A pamiętają pieśni, które Jacek grał? Też nie pamiętam. A pamiętają, jak ktoś opowiadał jakąś historię? Troszkę może. Jak była wesoła albo strasznie smutna, to trochę pamiętają. Wiecie, co ludzie pamiętacie? Co ludzie, kiedy, co wy pamiętaliście, jak pierwszy raz przyszliście do kościoła? Czy ktoś do was podszedł? Czy ktoś się uśmiechnął, podał rękę i zapytał, jak tu trafiłeś? Czy ktoś ci podał kawę, herbatę, poczęstował cię ciastem? Co sobą reprezentujemy? Chciałbym, żeby ten kościół reprezentował sobą serdeczność, otwartość i prostolinijność. Że jesteśmy rodziną. Z czego chcemy być znani? Znani w tym mieście i w okolicach, jako kościół. Jaką kulturę chcemy tworzyć? No, to, co jest w moim sercu, to chciałbym, żebyśmy, jako pastor mówię wam, żebyśmy byli znani z tego, że ślepo trzymamy się prawdy. Że nieważne, jeśli coś odkryjemy, to nieważne, czy się to będzie ludziom podobać, czy nie, idziemy za tym, za prawdą. Po drugie, że jesteśmy rodziną. Że siebie kochamy i szanujemy, że sobie pomagamy, ale jak ktoś z nas się wywali, wtedy wysyłamy taki komitet, który go dobije. Po prostu pójdzie dwóch braci i powie, słuchaj, zmień kościół, nie nadaje się do nas. Nie, bo w rodzinie jest tak, że okazujemy sobie miłość i szacunek, a ktoś się wywali, zrobi duchową kupę, to trzeba mu zmienić tego pampersa, podnieść go, no nie? I że też jesteśmy kościołem, który ufa Jezusowi i sobie nawzajem. Że możemy sobie ufać. Tak jest w rodzinie, no nie? I jeszcze coś jest moim marzeniem, żebyśmy byli kościołem, który jest znany w mieście i w okolicy z takiego skrótu KWOP. KWOP to jest Kościół Wolny od Plotki. Żeby wszyscy na Mazurach wiedzieli, że jest taki kościół, teraz są wolne miasta od homoseksualizmu i te nalepki, no nie? To ja, moim marzeniem jest, żebyśmy byli, kiedyś zamówię takie naklejki, każdy z was sobie przyklei do torebki, wszystkie siostry będą miały taką wielką, kolorową nalepkę, gdzie będzie napisane KWOP. I wszyscy będą w pracy cię pytać, no, o co chodzi? No nie? Wtedy będziesz miał świetny kontakt ewangelizacyjny do rozmowy o Jezusie. Bo ja chodzę do takiego kościoła, który jest wolny od plotki. Że jeśli ktoś u nas w kościele kogoś coś ma, nawet drobną rzecz, to idzie z nim rozmawiać i robi to przy kawie. W ogóle powinniśmy być kościołem, że wszyscy tutaj piją kawę. Powinniśmy w ogóle mieć taką zasadę, że nie przyjmujemy ludzi, którzy nie lubią kawy. Żyj kulturą kościoła, a nie mów o tej kulturze. Ty tworzysz kulturę. Nie gadaj o tym. Po prostu ty sobą tworzysz kulturę tego kościoła. To kim ty jesteś. Kultura kościoła jest jak korzenie drzewa. Jeśli skupisz się na owocach, sukcesach za wszelką cenę, żeby było jak najwięcej ludzi w kościele na nabożeństwie, ignorując korzenie drzewa, to drzewo zmarnieje i w końcu umrze. Natomiast jeśli będziesz wytrwale dbał o korzenie, skupiał się na kulturze, rozwoju, na ludziach i na misji, na głoszeniu, twoje drzewo będzie wydawało owoce. I większość pastorów, których znam i większość kościołów chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi było w kościele i na nabożeństwie. I żeby Danusia musiała uszyć nowy woreczek, bo po prostu będzie tam tak wypchany, że się już nie będzie mieściło. To jest marzenie większości pastorów. Ale to są owoce, wiecie? Że te wszystkie krzesła się wypełnią ludźmi, że woreczek będzie za mały, to są owoce. A co jest korzeniem? Korzeniem to jest to, kim my jesteśmy. To jest kultura. Że kiedy młodzież siądzie wokół stołu, to już nie skupią się na świeczce, żeby ją oskubać, bo pomyślą o tym, że to jest nieestetyczne i niekulturalne zostawić tak oskubaną świeczkę kościelną. To jest brak kultury. Tak coś dla nich, żeby skorzystali z tego kazania. Tak, to mówi o kulturze, no nie? Zobaczcie, musimy dbać o korzenie, a nie o owoce. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, wiecie? Mieszkałem pod Warszawą i zasadziłem masę drzewek owocowych i one chorowały, nie rosły, nie wydawały owoców. Ale o co im chodzi? No tak, jak mieszkasz w lesie, masz ziemię zakwaszoną, jeszcze piach jest, to ja myślałem, że drzewko będzie rosło. Jak ja tam powinienem wywalić wielki rów i wsypać dobrej ziemi z pola, no nie? Wtedy drzewko by rosło. Zobaczcie, korzenie są ważne, ale korzeni nie widać, no nie? Bo one są w ziemi. A my wszyscy oczekujemy owoców, no nie? Ważniejsze w życiu Kościoła jest to, jaką mamy kulturę i czy zajmujemy się ludźmi w Kościele, czyli uczniostwo, że czytamy z nimi Biblię, uczymy ich modlitwy, uczymy ich podstaw, no nie? Niż to, ile ludzi na nabożeństwo przyjdzie w niedzielę, bo to są owoce już. Ten sam facet pisze coś takiego. Świat ocenia liderów, czyli też pastorów, na podstawie uzyskiwanych przez nich wyników, czyli owoców. W związku z czym wielu z nich skupia się wyłącznie na wynikach. Skupiają się na owocu i ignorują korzenie. Jeśli chcesz owoców, musisz zainwestować w korzenie. Inwestuj w korzenie, a owoców nigdy ci nie zabraknie. Twoja kultura jest jak korzeń. Kultura Kościoła to jest korzeń. To, jacy my jesteśmy, co my tworzymy w tym Kościele. Wiecie, że jednym z czynników kultury naszego Kościoła to jest to, że Robert ciągle się modli, że jak komuś się u nas nie podoba, to żeby sobie poszedł? Także jeśli zastanawiacie się, dlaczego jest tak mało ludzi u nas w Kościele, przez niego jest. On się ciągle modli o to, żeby jak się komuś nie podoba, ktoś się nie chce zmieniać, iść za Jezusem, wzrastać, zmieniać, tworzyć atmosferę rodzinną, to on się modli, Boże, usuń tego człowieka z naszego kościoła. To jest wszystko przez niego. Ale zobaczcie, kościół, kiedy ma kulturę, to niektórzy ludzie się nie będą znajdywać w tej rodzinie, naprawdę. No wiecie, dobrze, ile razy ktoś z was robił Wigilię, przyjechał daleki wujek pierwszy raz i mówi, co? Wódki nie będzie na Wigilii? To co to za Wigilia, no nie? Byliście na takiej Wigilii? Ja byłem. Ale byłem też na Wigiliach, gdzie nie było alkoholu. I nie było o czym gadać, no nie? Zobaczcie, rodzina ma swoją kulturę, no nie? Jak my z żoną braliśmy ślub i podjęliśmy decyzję, że nie będzie alkoholu, był, tylko pod stołem. Bo to była kultura moich teściów. Obiecali nam co innego, zrobili co innego. To się nazywa obłuda. To jest kultura. Bez zdrowego zasiewu nie ma zdrowego plonu. Już kończę. Bez zdrowego zasiewu, Robert jako rolnik i ja po kursie rolniczym wiemy, że jak zasiejesz dobre ziarno w dobrą glebę, to powinno być co? Dobry plon. Tylko zdrowe jednostki mogą zbudować zdrową społeczność. Jeśli będzie pośród nas dużo osób, które będą w sobą wnosiły serdeczność, rodzinność, że będziemy bardziej szybcy w tym, żeby komuś wybaczyć, okazać mu miłosierdzie, niż powiedzieć... Nie nadajesz się do naszego kościoła. Czyli nie będziesz osądzał, tylko bardziej był miłosierny. To jest kultura kościoła, no nie? Chora krowa rodzi słabe cielaki. Chory byk daje chore potomstwo. Chora kultura kościoła prowadzi do tego, że zawsze w tym kościele będzie między 20 a 30 osób. Będą się ludzie nawracać i stale z takiego kościoła odchodzić. I nigdy ten kościół się nie będzie rozwijał. Dlaczego? Bo jest chora kultura tego kościoła. Przez to kazanie chciałbym was zachęcić, nas wszystkich, do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że Jezus miał zupełnie inną kulturę niż jego uczniowie, prawda? I Jezusowi nie podobała się kultura uczniów. Nie kierowali się sercem, miłosierdziem, osądzali, myśleli tylko o sobie, ciągle się kłócili o to, który z nich jest najważniejszy. Zobaczcie, my też tworzymy kulturę. I to my decydujemy, jaki jest ten Kościół. Jaki on będzie znany w tym mieście. Co sobą reprezentujemy, no nie? Jaki chcemy, żeby był ten Kościół. Ale to my, każdy z nas tworzy tą kulturę. Nawet jeśli ktoś z nas nic nie robi w tym Kościele, to już jest kultura. To już jest część naszej kultury. Mamy ludzi, którzy nic nie robią w naszym Kościele. Ale możemy to zmienić. Rozumiecie? Możemy to zmienić. Pamiętam, jak mój tato obgryzał paznokcie, ja też się tego nauczyłem. To była moja kultura. Siedzieć i... Później mnie po prostu bolały palce, krew lała się. Ale to była moja kultura. I jak się nawróciłem, powiedziałem, Boże, nie chcę mieć takiej kultury. Zacząłem się o to modlić. Dzisiaj nie obgryzam paznokci. Wiesz dlaczego? Bo podjąłem decyzję, że ja nie chcę obgryzać paznokci. I się Boga o to prosiłem. Mamy bardzo dziwne przyzwyczajenia. To jest twoja kultura. Ty to wnosisz do kościoła, bo kościół składa się z poszczególnych cegiełek i każdy z nas to chodząca kultura. I to się wszystko zlewa na kulturę kościoła, no nie? Jak byliśmy teraz na wyjeździe, to tam bardzo dużo mówiono. Podam wam kilka przykładów z tego kościoła, w którym był Robert i Wojtek. Wiecie, że oni mają profesjonalną kawiarnię w takiej wielkości jak cała nasza ta sala albo jeszcze większa. Jest bar, tam stoją kobiety elegancko ubrane, jak w normalnej kawiarni. Jak tam podejdziesz i zamówisz kawę, chciałbyś im podać rękę, to one ci nie podadzą ręki. Bo kulturą jest tam, że one się skupiają na tym, żeby ciągle mieć czyste ręce i robić kawę. Żadnych zarazków. Nie poda ci ręki. Mówi, u nas w kawiarni, my, które obsługujemy innych, nie podajemy ręki. My się skupiamy na tym, żeby nie było żadnych zarazków. To jest kultura tego kościoła. Kulturą tego kościoła jest bardzo dziwne, oni to wiedzą, że wrzucasz za kawę 5 zł. Co za zdzierstwo. Wiecie, że za szklankę tam jest kawy 5 zł i wszyscy wrzucają 5 zł.
A do ekspresu takie malutkie? Też.
Szok. Bo te wszystkie pieniądze idą na rozwój tego kościoła, no nie? Ale byłem w wielu kościołach, które się pokłóciły i podzieliły o to, że w ogóle kawa jest płatna. Znaczy, to, tam jest wiele takich szczegółów, że oni tworzą tą kulturę i oni po prostu tak funkcjonują. Jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, jest gościem, no to wtedy podchodzi i mówi, ile ta kawa? 5 zł. To ja dziękuję za taką kawę. Wiadomo, co sobą reprezentuje, no nie? On ma inną kulturę. Jaką kulturę chcecie, żeby ludzie z zewnątrz, goście, przyjechali z innych kościołów albo przyszli od razu rozpoznawali nas? Łapiecie to? My już mamy kulturę tego kościoła. Niektóre rzeczy może są do zmiany, co? Ale mamy też silne punkty tej kultury, no nie? Że jeśli ktoś pierwszy u nas raz jest w kościele, to kilka osób do niego podejdzie. I to jest już kultura. Bardzo dobra. I o tym było na wykładach, no nie? To za długo już gadam. Amen.